drzewo w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, to nie drzewo zła, lecz drzewo poznania dobra i zła. Czym innym jest wiedza na temat Boga, a czym innym jest osobiście Go doświadczać i czerpać z Niego życie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Naszymi gośćmi są dzisiaj Stanisław Leszczyński.
Dzień dobry.
I Jan Nicał.
Dzień dobry.
W dzisiejszej audycji będziemy mówić dalej o dwóch liniach, które biegną przez całe Pismo Święte. O linii życia i linii poznania. Czy moglibyście krótko podsumować to, co usłyszeliśmy na ten temat w poprzednich dwóch audycjach?
Początkiem tych dwóch linii są dwa drzewa, o których czytamy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Począwszy od tego miejsca, w całej Biblii możemy odnaleźć ślady linii drzewa życia i linii drzewa poznania dobra i zła. Zobaczyliśmy, że drzewo życia symbolizuje Boga w Chrystusie, który pragnie stać się dla nas wszystkim, naszym życiem, naszym zasobem życia i naszą pełną radością. Możemy prześledzić przebieg tej linii w całym Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Najpierw w Starym Testamencie kroczyli po niej ci, którzy szukali Boga, ufali Mu, uzależniali od Niego swoje życie, dla których Bóg był źródłem i wszystkim. Następnie w Nowym Testamencie Pan Jezus jest rzeczywistością drzewa życia. Powiedział: ja jestem życiem. Przyszedłem, abyście mieli życie i mieli je w obfitości. Pan Jezus pragnął, żebyśmy wszyscy radowali się Nim jako życiem. Linia życia kończy się w Nowej Jeruzalem, gdzie wszyscy odkupieni i odrodzeni przez Boga ludzie będą się cieszyć na wieki Chrystusem, który będzie dla nich drzewem życia i rzeką życia.
W całym Piśmie Świętym możemy także odnaleźć linię poznania. Powinniśmy pamiętać, że drzewo w drugim rozdziale Księgi Rodzaju to nie drzewo zła, lecz drzewo poznania dobra i zła. Występuje tu słowo poznanie. Możemy dzięki temu zauważyć, że poznanie jest przeciwieństwem życia. Czym innym jest wiedza na temat Boga, a czym innym jest osobiście Go doświadczać i czerpać z Niego życie. I podobnie jak w przypadku linii życia, w całym Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, możemy odnaleźć wiele śladów linii poznania. Jest to linia negatywna, linia tych, którzy sprzeciwiali się Bożej ekonomii, Bożemu planowi i sposobowi, w jaki Bóg postępuje. Jest to linia tych, którzy prześladowali ludzi prawdziwie miłujących Chrystusa. Jest to linia, która stara się przeszkodzić Bogu w Jego działaniu. Widać to choćby w drugim liście do Koryntian 3,6, gdzie czytamy, że litera zabija, chodzi to o literę martwego poznania, która zabija, duch zaś ożywia. To z kolei linia drzewa życia. Linia poznania kończy się jeziorem ognistym. Natomiast linia życia kończy się w Nowej Jeruzalem, mieście wody życia.
Dziękuję za ten wstęp. Przejdźmy teraz do dzisiejszego studium życia Księgi Rodzaju. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Musimy jeszcze powrócić do zasady drzewa życia, która przewija się przez całą Biblię. Czytając uwagą Pismo Święte, Przekonujemy się, że przez całą Biblię przewijają się te dwie linie. Linia drzewa życia i linia drzewa poznania. Linia życia wiedzie do Nowej Jeruzalem. W Nowej Jeruzalem ponownie pojawi się drzewo życia. Co więcej, będzie tam też rzeka wody życia. A ta rzeka wody życia będzie nawadniała całe miasto. Jak widzimy, całe miasto jest w istocie miastem żywej wody. Oto ostateczne spełnienie linii drzewa życia. Linia poznania zaś skończy się w jeziorze ognistym. A jezioro to stanowi przeciwieństwo miasta. Miasto jest miastem żywej wody, a jezioro jeziorem płonącego ognia. Ponieważ jesteśmy odkupieni, znajdujemy się na właściwej linii. Lecz nasze postępowanie, nasza praca i wszystko, co robimy i czym żyjemy, niekoniecznie do tej linii należy. Co będziemy robić, gdy zostaniemy zbawieni? W jaki sposób będziemy żyć? Jak będziemy postępować? Biblia znów nas ostrzega, byśmy chodzili według Ducha. Trzeba siać zgodnie z Duchem, bo inaczej wszystko, co robimy, spłonie. W trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł ostrzega nas, budowniczych kościołów. Jesteśmy budowniczymi kościołów, ale musimy uważać, z jakiego materiału budujemy. Musimy więc wszyscy uważać na siebie, na naszą pracę i postępowanie. Powinniśmy pozostawać na właściwej linii. Nasza praca i nasze postępowanie też winno znajdować się na właściwej linii.
Zatrzymajmy się w tym miejscu. Myślę, że musimy o tym porozmawiać. Usłyszeliśmy bardzo poważne ostrzeżenie. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi w sensie biblijnym, ludźmi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, możemy myśleć, że po tym, jak narodziliśmy się na nowo, otrzymaliśmy bilet do nieba. Tymczasem dopiero co zobaczyliśmy, że zgodnie z ostrzeżeniem udzielonym przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale trzecim, liczy się to, w jaki sposób budujemy, a dokładniej z czego budujemy. Mamy budować ze złota, srebra i drogich kamieni, a nie z drewna, trawy i słomy. W przeciwnym razie nasze dzieło spłonie. Skąd możemy wiedzieć, że budujemy z właściwych materiałów, które należą do linii życia, a nie z materiałów, które należą do linii poznania?
To bardzo dobre pytanie. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale trzecim, czytamy, że możemy używać do budowy dwóch rodzajów materiałów. Pierwszy to złoto, srebro i drogie kamienie. Drugi to drewno, trawa i słoma. Ze słów apostoła Pawła wynika, że ogień Bożego sądu strawi drewno, trawę i słomę. Ogień nie pochłonie natomiast złota, srebra i drogich kamieni. Przejdą one pomyślnie próbę ognia, próbę Bożego sądu. To ostrzeżenie dla nas, wierzących w Chrystusa. Oczywiście wiemy, że Chrystus jest jedynym fundamentem Bożej budowli. Fundament został już założony, ale teraz musimy na tym fundamencie budować. Powinniśmy budować ze złota, srebra i drogich kamieni. Te trzy materiały symbolizują to, czego doświadczamy w Chrystusie z cnót i przymiotów Trójjedynego Boga. Złoto symbolizuje boską, świętą naturę Boga Ojca. Srebro jest symbolem odkupieńczego dzieła Chrystusa Syna, zaś drogie kamienie przeobrażającego dzieła Ducha. Jeżeli chcemy zbudować Kościół, musimy go budować z trójjedynego Boga. To On musi być materiałem budowlanym. Po drugiej stronie mamy drewno, trawę i słomę. Drewno oznacza naturalnego człowieka. Do budowy Kościoła nie powinniśmy nigdy używać swoich własnych, naturalnych umiejętności, sposobów i pomysłów. Wszystko, co należy do naturalnego człowieka, co nie pasuje do natury Boga, zostanie przez niego osądzone. Trawa z kolei symbolizuje upadłe człowieczeństwo, cielesność. Nie powinniśmy wnosić do Bożej budowli niczego, co cielesne i światowe. Na koniec mamy słomę. Słoma to działanie i postępowanie według ziemskich zasad, które nie mają nic wspólnego z przeobrażającym dziełem Ducha.
Myślę, że przykładem tego może być poprawianie siebie albo narzucanie takich wymagań innym. Możemy poddać to, co robimy, następującej próbie. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy drzewo życia oraz rzekę, która wypływała z Edenu, żeby nawadniać ogród. Owocem tego przepływu były drogie materiały – złoto, żywica bdelium i kamień onyksowy. Podobnie, gdy w Księdze Objawienia czytamy o Nowej Jeruzalem, widzimy tam drzewo życia, rzekę wody życia, a także to, że miasto to zostało zbudowane ze złota, pereł i drogich kamieni. Wynika stąd, że to, co robimy jako chrześcijanie, musi pochodzić z przepływu boskiego życia w naszym wnętrzu. Jeżeli wnosimy coś, co nie pochodzi od Pana Jezusa, co nie wynika z przepływu Ducha w naszym wnętrzu, nie będzie to służyło Bożej budowli. Boskie życie płynąc wewnątrz nas wytwarza drogocenne materiały na Bożą budowlę, które symbolizują rozmaite doświadczenia Chrystusa, to, czego doświadczamy w Chrystusie, z cnót i przymiotów trójjedynego Boga.
Powróćmy do dzisiejszego wykładu Studium Życia.
Przedstawię wam teraz pokrótce tych wszystkich, którzy są na linii życia. Zaczynamy od Abla. Co charakteryzowało jego życie? To, że kontaktował się z Bogiem w sposób, jaki ustalił Bóg. Po Ablu jest Set i Enosz, kontynuatorzy linii życia. Te dwa pokolenia charakteryzowały się czymś bardzo szczególnym. To ci ludzie zaczęli wzywać imienia Pana. Czytając tekst oryginalny Pisma w języku hebrajskim albo w Nowym Testamencie w języku greckim, przekonujemy się, że słowo wzywać znaczy wołać, krzyczeć, a nie jedynie modlić się. W 10 rozdziale listu do Rzymian czytamy, że Pan jest bogaty dla tych, którzy wzywają Jego imienia. Jeśli chcesz radować się bogactwami Pana, to niewątpliwie musisz Go wzywać. Wzywać imienia Pana to radować się Nim, jeść Go, jeść drzewo życia. Dochodzimy teraz do Henocha. Henocha charakteryzowało to, że chodził z Bogiem. A to, że chodził z Bogiem, dowodzi, że był człowiekiem, który kochał Boga. Potem Noe chodził ścieżkami swojego dziadka. On również chodził z Bogiem. Dzięki temu, że chodził z Bogiem, ujrzał wizję tego, co Bóg chce uczynić w tym wieku. Potem widzimy Abrahama. Abrahamowi ukazał się Bóg chwały. Gdy Bóg go powołał, nie dał mu wskazówek, dokąd ma iść. Abraham szedł naprzód, kierując się tym, jak Bóg mu się ukazywał. Postępował tak nie tylko Abraham,
ale i jego syn Izaak, i jego wnuk Jakub. Te trzy pokolenia były takie same, dlatego Bóg nazywany jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Dochodzimy do Mojżesza. Mojżeszowi Bóg ukazał wizję. Krzak, który płonął, a jednak sam nie był pochłaniany. Mojżesz musiał to zrozumieć. Od tego momentu porzucił swoją wiedzę. Porzucił swoje drogi. Porzucił własne wysiłki. Gdy budował przybytek, był naprawdę jedno z Bogiem. Budując przybytek, nie pracował, lecz stale radował się Bogiem. Czy wiecie, że jeśli jesteśmy jedno z Bogiem, to nawet gdy usługujemy, gdy pracujemy, to nie jest praca, tylko radość? A potem mamy Dawida. Tajemnicą życia tego człowieka było to, że cały czas pragnął zamieszkać w domu Bożym, cieszyć się Bożą obecnością.
Było to bardzo ciekawe spojrzenie na niektóre postaci mężów Bożych w Starym Testamencie, którzy kroczyli po linii życia i w obrazie doświadczali tego życia. Witness Lee podkreślał zwłaszcza to, iż ludzie ci spotykali się z Bogiem. Ale poświęćmy może chwilę kwestii wzywania imienia Pańskiego. Czy jest to to samo, co modlitwa do Boga? A jeżeli nie, to w jaki sposób można to praktykować?
Przede wszystkim chciałbym podkreślić jedną rzecz. Pismo Święte pokazuje, że wszyscy, którzy szukali Boga, którzy kroczyli po linii życia, byli ludźmi, którzy wzywali imienia Pana. Praktykę tę zapoczątkował Enosz. Czytamy o tym w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 26. Jest to pierwsza wzmianka o wzywaniu imienia Pańskiego w Biblii. Imię Enosz oznacza słaby śmiertelnik. Widzimy więc, że gdy człowiek uświadomił sobie swoją słabość, kruchość, gdy zdał sobie sprawę ze swojej śmiertelności, z tego, że podlega ograniczeniom, wtedy właśnie zaczął wzywać imienia Jahwe, imienia tego, który jest, tego, który istnieje na wieki. Zaczął wzywać imienia Pana. A Bóg oczywiście nie jest słaby. Jest silny, mocny, nie podlega śmierci, jest nieśmiertelny. Nie jest kruchy ani nie podlega zniszczeniu. Dzisiaj powinniśmy być tacy jak Enosz. To znaczy powinniśmy zdać sobie sprawę, że jesteśmy ludźmi słabymi, śmiertelnymi. I codziennie, w każdej chwili, nieustannie wzywać imienia Pana.
Jeżeli zaś chodzi o Twoje pytanie, czy wzywanie imienia Pańskiego to to samo, co modlitwa, otóż istnieje między nimi pewna różnica. Bierze się ona stąd, że w języku hebrajskim słowo wzywać oznacza krzyczeć, głośno wołać do kogoś. Z kolei w języku greckim słowo to oznacza przywoływać kogoś, wołać kogoś na głos, po imieniu. A wiemy, że gdy wołamy kogoś po imieniu, osoba ta przychodzi. Gdybyście zawołali: Staszku, odpowiedziałbym: słucham. Bo to normalne, że gdy ktoś wzywa nas po imieniu, reagujemy na to wezwanie. Podobnie, gdy wzywamy imienia Pana Jezusa, On na to reaguje. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, w wersecie 3, apostoł Paweł mówi, że nikt nie może powiedzieć: Panie Jezu, jeżeli nie jest w Duchu Świętym. Mówiąc: Panie Jezu, możemy więc znaleźć się w Duchu Świętym. Potrzeba, żebyśmy nieustannie wzywali imienia Pana. Bardzo ważne wersety, które wiążą się z tym tematem, znajdują się też w 10 rozdziale Listu do Rzymian. Myślę o wersetach od 9 do 13. Czytamy tam, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. A werset 9 mówi, że mamy wyznać swoimi ustami Pana Jezusa. Czyli mamy wzywać imienia Pana. Wzywać Go na głos, wołając Go, przywołując Jego osobę. Tak więc wzywanie imienia Pańskiego może być częścią modlitwy. Ale jak widzimy, różni się od typowej rozmowy z Bogiem, co z reguły mamy na myśli, gdy zastanawiamy się, czym jest modlitwa. Możemy wzywać imienia Pana przez cały dzień, mówiąc po prostu: Panie Jezu, O Panie Jezu! Kiedy Go tak wzywamy, Biblia mówi, że jesteśmy w Duchu Świętym.
Powrócimy szerzej do tej kwestii w audycji poświęconej rozdziałowi czwartemu Księgi Rodzaju. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Przechodzimy teraz do Nowego Testamentu. Pierwszą osobą w Nowym Testamencie jest Jezus. Jezus niewątpliwie nie tylko radował się drzewem życia. On tym drzewem był. Powiedział nam, że przyszedł od Ojca i żyje przez Ojca. Nie postępował zgodnie z poznaniem, zgodnie z czymś, czego się nauczył. Wszystko, co robił, robił przez Ojca. Chodził i żył przez Ojca. Ojciec był jego radością. A po nim idą nowotestamentowi wierzący. Jakie jest nasze przeznaczenie? Przeznaczenie nowotestamentowych wierzących. Mieszkanie w Panu Jezusie i pozwalanie Mu na to, by mieszkał w nas. Czyli po prostu mamy się Nim radować. A Pan Jezus powiedział nam, że mamy Go jeść. Ten, kto mnie je, żyć będzie przeze mnie. Niewątpliwie winniśmy jeść Pana Jezusa, bo On jest dziś dla nas drzewem życia. Drzewo życia zostało nam dane jako zaopatrzenie, jako dający życie pokarm. A Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana też przedstawił nam siebie jako zaopatrzenie, jako dający życie pokarm. Powiedział, ja jestem chlebem życia. Powiedział też, moje ciało można jeść, a moją krew można pić. Po prostu jedzcie ze mnie, pijcie ze mnie, a będziecie mieli życie wieczne, które będzie was zaopatrywało. Dlatego na koniec oznajmił, ten, kto mnie je, żyć będzie przeze mnie. Tak wygląda prawdziwe korzystanie z drzewa życia. Wierzący mają wzór, na którym mogą się oprzeć. Apostoła Pawła. Paweł mówi nam, że to nie on żyje, lecz Chrystus żyje w nim. Paweł się skończył, został ukrzyżowany, pogrzebany. Dziś żyje w nim Jezus Chrystus. Powiedział także, dla mnie żyć to Chrystus. Chrystus był życiem Pawła. Chrystus był jego zaopatrzeniem, dawał mu życie. Paweł niewątpliwie radował się Chrystusem, który jest drzewem życia. I docieramy do końca Biblii. Alleluja! Przeszliśmy całą drogę. Dochodzimy do uwieńczenia drzewa życia, czyli do zbudowania miasta, zwanego Nową Jeruzalem. Co stanowi centrum tego miasta? Rzeka wody życia, wypływająca z tronu Boga, po której obu brzegach rośnie drzewo życia. I na wieczność już naszym przeznaczeniem, naszym działem będzie radowanie się drzewem życia.
Jak to dobrze zobaczyć, że drzewo życia, o którym po raz pierwszy mówi Księga Rodzaju, staje się na koniec naszym działem w Nowej Jeruzalem. Ale przyjrzyjmy się może teraz bliżej wersetom z 6 rozdziału Ewangelii Jana, które przytoczył Witness Lee. Czytamy w nich, że aby żyć przez Pana Jezusa, musimy Go jeść. Pewnie dziwnie to brzmi w uszach większości z nas. W jaki sposób możemy dziś jeść Pana Jezusa jako drzewo życia?
W jednym z wcześniejszych programów wspomnieliśmy o tym, że w Księdze Rodzaju Bogu przede wszystkim zależało na tym, co człowiek będzie jadł. Od tego, co człowiek zje, miał zależeć jego przyszły los. W związku z tym Bóg zabronił mu jeść z drzewa poznania dobra i zła, pragnął zaś, żeby człowiek zjadł z drzewa życia. Z kolei w Ewangelii Jana Pan Jezus mówi o sobie, że jest życiem. On jest rzeczywistością drzewa życia. W rozdziale 6 oznajmia, ja jestem chlebem życia, czyli inną postacią drzewa życia, bo chleb, tak jak owoc drzewa życia, służy do jedzenia. A więc Pan Jezus objawia o sobie, że jest chlebem życia. A następnie w wersecie 57 powiedział: Ten, kto mnie je, będzie żył przeze mnie. W 6 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus bardzo wyraźnie pokazuje nam, że mamy Go jeść, dzięki czemu będziemy mogli żyć przez Niego, żyć dzięki Niemu. Czytamy, że kiedy Jezus wypowiedział te słowa, wielu z tych, którzy za Nim szli, stwierdziło: trudna jest ta mowa, i postanowili się od Niego odłączyć. Ale w tym samym rozdziale Pan Jezus pokazał, w jaki sposób możemy Go jeść. W wersecie 63 powiedział: Ciało na nic się nie przyda. Przez co dał do zrozumienia, że nie mówi o jedzeniu swego fizycznego ciała. Powiedział tak: Ciało na nic się nie przyda. To duch daje życie. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Czyli w istocie mówił coś takiego: Nie każę wam jeść mojego fizycznego ciała, tylko chcę, żebyście cieszyli się mną jako duchowym pokarmem. To duch daje życie. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, stał się życiodajnym duchem. Duchem, który daje życie.
W takim razie, w jaki sposób możemy przyjmować do swojego wnętrza tego życiodajnego ducha? W jaki sposób może on stać się naszym zasobem życia?
Pan Jezus powiedział nam, jak to robić, w drugiej części wersetu 63. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. W jaki sposób możemy jeść duchowy pokarm, którym jest Pan Jezus? W jaki sposób możemy Go przyjmować do swojego wnętrza jako życiodajnego ducha? Za pośrednictwem Jego słów. Jego słowa są duchem i życiem. Jego słowa zawierają w sobie samego Chrystusa, który jest życiodajnym duchem. Możemy przyjmować Jego słowa, które są duchem i życiem, dzięki temu, że będziemy używać, ćwiczyć naszego ludzkiego ducha, modląc się Jego słowami. A więc możemy karmić się dziś Panem Jezusem, po prostu czytając z modlitwą Jego słowa. W liście do Efezjan, w rozdziale 6, w wersetach 17 i 18 czytamy, że mamy przyjmować Słowo Boże za pomocą wszelkiej modlitwy. Kiedy przyjmujemy słowa Pisma Świętego, zanosimy z powrotem do Boga w modlitwie i modlimy się nimi, ćwicząc swego ducha, słowa te stają się dla nas pokarmem. W taki właśnie sposób jemy Chrystusa. Dlatego prorok Jeremiasz powiedział w swojej księdze, w rozdziale 15, w wersecie 16: Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, dosłownie jadłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Powinniśmy jeść słowa Boże tak jak Jeremiasz, modląc się słowami Bożymi zawartymi w Piśmie Świętym.
Czyńmy to. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Stanisław Leszczyński i Jan Nica. Żegna Państwa Andrzej Szmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień w następnym programie.
Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmena Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu: 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876, Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmena Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze, nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.